Piotr Jacyn, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej pchła Szachrajka i Dulska w jednym, a właściwie w jednej nietypowej babie, jak sama o sobie mówi. Opowie, mam nadzieję, niebawem o tym, jak po maturze spała w gdyńskim sądzie i o tym, dlaczego także na końcu Amazonki jest Gdynia. Anna Seniuk, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Witam, przyjechałam do Gdyni specjalnie, żeby się zobaczyć z Piotrem Jaconiem. Warszawa jest nieuchwytny.
A tego nie wiedziałem, ale bardzo mi miło, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę. Naprawdę, jak do Pani zadzwoniłem, a Pani oddzwoniła, to pomyślałem sobie, że o to właściwie chodzi trochę w tym moim zawodzie. Czy o takie magiczne momenty, kiedy dzwoni do mnie Anna Seniuk.
Nie, odwrotnie, dzwoni do mnie Piotr Jacoń. No dobrze,
darujmy sobie
takie poranne grzeczności. Dobrze. Panie Piotrze, do rzeczy, o co chodzi?
O Gdynię chodzi. Tak. Zacznijmy od Gdyni w takim razie, tak. Bo jestem po lekturze pani książki, właściwie wywiadu Rzeki, do której to książki chcę wrócić.
Ja tylko sprostuję, to nie jest wywiad Rzeka. To nie jest wywiad Rzeka.
A to co to jest, skoro
książka,
to przeczytałem?
Którą napisała moja córka. Mm-hmm. I nie polega to tylko na pytaniach i odpowiedziach, tylko bardzo subiektywny obraz matki aktorki z pozycji dziecka, z pozycji panienki, z pozycji artystki już, bo ona jest również koncertującą artystką. A poza tym ona tutaj, ta książka jest pełna takich, jest kilka czy kilkanaście takich esei na mój temat, takich mm-hmm. jej reminiscencji, jej spojrzenia na mnie, opowieści o mnie. Także to nie jest wywiad Rzeka. Ja przed wywiadem Rzeką uciekałam, stąd właśnie te eseje, bo jak ja zdecydowałyśmy się już na tę książkę, że piszemy ją razem, to ja się przestraszyłam i zaczęłam uciekać. Ona zresztą o tym pisze.
Tak,
że mówię, już jak wrócę ze Szczecina, to i tylko będą egzaminy, pojadę do Rzeszowa i potem się spotkamy. I ona w rozpaczy zaczęła sama pisać tę książkę. Co mnie zachwyciło, że nie muszę w ogóle się z nią spotykać. I napisz sama i to będzie świetne. Zresztą Janek Nowicki pierwszą recenzję napisał. Mówi, słuchaj, to jest książka twojej córki, a ty jesteś tylko pretekstem. I tak się trzymajmy.
Okej, wyszło na to, że trochę nie wiem, co przeczytałem, ale rzeczywiście...
Ja nie wiem, czy pan przeczytał, ale mam nadzieję,
nie, ja od dechy do dechy przeczytałem i chciałbym o tej książce porozmawiać. Właściwie o takim życiu z tą książką, ale o tym potem, bo od Gdyni chciałbym zacząć, skoro to jest Gdynia Główna Osobista. No, wątki w tej książce gdyńskie są dwa. Wspomniane już przeze mnie. Jeden jest upiorny. To nawet takie określenie chyba pada. To upiornie było w tej Gdyni. To proszę się wytłumaczyć.
Ja w ogóle Wybrzeże znałam od dawna, dużo wcześniej, bo jeździłam tutaj na wakacje do mojej przyjaciółki, która mieszkała w Gdańsku, więc na Wybrzeże zjeździłyśmy i Gdynię, i Gdańsk znałam tutaj wcześniej, a na wakacje przyjechaliśmy tutaj, no byliśmy rodziną taką nauczycielską, urzędniczą, niezbyt bogatą i wyjazd na wakacje zawsze wiązał się z jakimiś kosztami dla moich rodziców, w związku z tym ojciec zawsze starał się, żeby to były jakieś na wakacjach, na przykład do Zakopanego, to nocowaliśmy w jakiejś szkole, w klasie, gdzie były rozstawione łóżka dla nas. Takie przaśne wakacje były, ale to chodziło tylko o noclegi, bo wakacje były pyszne i cudowne zawsze.
No właśnie, chciałem zapytać, czy źle było w związku z tym.
Nie, było cudownie, było jakby inaczej,
no tak.
Bo wchodziliśmy przez tutaj do tego sądu, przez interesantów, jakichś sędziów, adwokatów, ludzi w poczekalni. Mieliśmy jeden pokoik między jakąś salą rozpraw a jakimś taką kancelarią. No i tam z kuchenką, taką maszynką elektryczną i z czajnikiem mieszkaliśmy sobie. Ale to był jakby epizod. Wracaliśmy tylko tam na noc, żeby się przespać. Natomiast przeróżne wycieczki do Sobotu i do Gdyni. Gdynia zawsze była dla mnie miastem jakimś takim niezwykłym, ekskluzywnym i eleganckim. Nigdy mnie specjalnie Sopot nie pociągał. Nie dlatego, że nie jest piękny, ładnie położony, tylko że pełen ludzi. Ja zawsze starałam się później wycieczki, wakacje spędzać właśnie gdzieś na odludziu jakimś zupełnym. Także mnie stresował Sopot, że z taką ilością ludzi trzeba sobie poradzić. Zawsze jeździliśmy gdzieś daleko, na plaże dzikie, z daleka, żeby nie było dużo ludzi.
Także... Jak ja panią rozumiem. Naprawdę.
A Gdynia zawsze była dla mnie jakimś takim przepięknym miejscem i miastem takim przedwojennym, które zachowało ten charakter przedwojenny, tak sobie wyobrażam.
To musiała być fajna wyprawa wtedy, kiedy trafiliście do Gdyni, no bo pewnie pociągiem przyjechaliście.
No tak, tak.
Czyli wysiedliście sobie na dworcu Gdynia Główna, wtedy chyba osobowa.
Tak.
Wychodzicie z dworca i oto lokum czeka. Monumentalne.
Tak, po drugiej stronie, tak.
Po drugiej stronie ronda.
Wyglądało to dużo gorzej, bo teraz w jakichś jasnych kolorach jest odmalowany, a wtedy był szaro-czarny.
Groźnie.
Tak. Wyglądało to groźnie, tak jakby z procesu Kawki w ogóle. Myśmy tam z tego pięknego Krakowa wpadliśmy w ten ciężki, szary budynek pełen interesantów.
A pani już taką dużą dziewczynką była wtedy, bo to po maturze. Tak,
tak. Wtedy już byłam po egzaminach do szkoły teatralnej.
Nawet. Czyli tak. To był, to piękny moment. Znaczy, to są takie wakacje, kiedy pani wie, że się zacznie coś.
Tak, właściwie ja nawet miałam 17 lat. Ja zdałam do szkoły mając lat 17, skończyłam mając 21, już dostałam etat w Starym Teatrze, więc to wszystko się odbywało w tym wiek wcześniej, czyli w XX wieku, bo ja już dwa wieki żyję, odbywało się jakby szybciej. No, ta szkoła była krótsza, liceum było krótsze, 11 klas było w sumie z podstawówką i z liceum. Także już zaczynałam nowe życie, ale nie można było wyjechać na wakacje bez rodziców, samej i z kolegami. To było niemożliwe.
Ja wiem, pani dosyć długo była odprowadzana przez tatę wszędzie. Z tego, co czytałem. Taki był chów.
No tak. Ale to nie było tak, że to było jakoś specjalnie uciążliwe. Ja bardzo mojego tatę kochałam, bardzo mieliśmy duży kontakt ze sobą. Ojciec był bardzo dyskretny, bo jak ja wychodziłam z teatru, ja już byłam przecież po studiach, już byłam aktorką, wychodziłam z teatru. Jak wracałam sama, to tak ojciec wychynął gdzieś tam zza rogu, mówię, właśnie przechodziłem, może pójdziemy razem. Ale jak zobaczył, że mam, widział, że mam randkę, to już nie wychynał się z kamienicy i zostawiał mnie w spokoju. Zresztą dzięki ojcu mam takie jakby podwójne swoje życie, nie tylko zawodowe i teatralne, że ja nie jestem osobą, która całe swoje życie poświęca tylko jednej opcji zawodowej. Uważam, że tyle jest wspaniałych po drodze rzeczy cudownych, że i to dzięki ojcu, który był przyrodnikiem, nauczył mnie nazywać drzewa, kwiaty, odróżniać tropy zająca, sarny w lesie, więc miałam taką wspaniałą lekcję. Mojego ojca prowadził mnie na pierwsze wycieczki, pierwszy raz w góry, pierwszy raz w Tatry. Także to gdzieś w moim sercu zasiał tę miłość i tą chęć spędzania czasu i w ogóle bycia na łonie.
No to się przydało. Przydało potem. Potem teraz się przydaje, prawda? Ta wiedza, którą pani od taty dostała w tej swojej chacie gdzieś tam w okolicach Przemyśla.
No tak, teraz mogę opowiedzieć dzieciom, jak mnie zapytają, czy wnuki, co to za drzewo, to oczywiście wiem. Bo z tego właśnie ze szkoły się tego nie wynosi wiedzy, jak wygląda klon, jak wygląda jawor, jak liść jaworu i tak dalej, więc tutaj jestem biegła.
A Bóg w Krzeszowicach to pani ciągle pamięta?
Tak. Niedawno nawet usiłowałam się wdrapać na ten Bóg, ale było bardzo ciężko. Bo była taka ekipa, robiliśmy taki filmik o mnie dokumentalny. Ja mówię, to chodźmy na ten Bóg, bo tam jeszcze rośnie ogromny, czerwonolistny Bóg. No i mówię, byłoby fajnie, żebym ja właśnie usiadła na tej gałęzi, na której spędziłam całe dzieciństwo. No i zaczął się dramat. Nie było drabinki, dwóch panów operator z oświetleniem usiłowali mnie pchnąć na ten Bóg, po czym ja zawisłam na brzuchu i nie mogłam ani w dół, ani w górę. Ja mówię, szkoda, bo akurat operator był zajęty trzymaniem mnie za nogi i nie mógł tego
zrobić. Nie ma tego.
I tego nie ma, bo ja zaczęłam się tak potwornie śmiać. No szkoda, no fotografa przy tym nie było. Ten Bóg jest tak.
No ten Bóg jest ważny. w pani życiu, prawda? W pani dzieciństwie. Bo to Krzeszowice to jest jeden z adresów, tak? Bo tych adresów życiowych było kilka. I ten był chyba wyjątkowo małometrażowy, że tak powiem, bo tam, gdzie mieszkaliście, to raptem był pokoik, tak?
Tak. Mhm. Potem dostaliśmy drugi. Małometrażowy, chociaż właściwie był ogromny, bo mieszkaliśmy tuż przy parku Pałacu Potockich i właściwie cały park był do mojej dyspozycji.
A Bóg zwłaszcza, bo on był gdzieś jakoś...
A Bóg zwłaszcza i tam było jeziorko, mały staw, była wyspa, zbiłyśmy tam tratwę z czterech desek z koleżankami, więc to było pełne właściwie to żyłam poza domem, bo w domu było ciasno, więc żyłam na Buku, żyłam na tej wyspie bezludnej, żyłam na tym stawku, na tym jeziorku, w tym parku, jeździłam na nartach niewielkiej górki, tam się nauczyłam pierwsze kroki na nartach stawiać, także to była świetna szkoła życia. No musiałam sobie znaleźć jakieś miejsce, ponieważ jak pan, widzę, że pan czytał książkę
jednak. Staram się wykazać.
Moje dzieciństwo upłynęło na ciągłym przemieszczaniu się, szukaniu swojego miejsca. Myśmy przyjechali w 45. wagonem bydlęcym ze Stanisławowa, ze wschodu. Teraz nazywa się to Iwano-Frankiwsk. Oczywiście Stanisławowa nie pamiętam. Pamiętam jakieś kilka obrazków z podróży w wagonie bydlęcym. Wypadłam z tego wagonu, ale na szczęście pociąg nie jechał szybko, więc tata zdążył wyskoczyć, złapać, wskoczyć i tak dalej. Dzięki temu tu jestem. Refleksowi mojego ojca. To wszystko, mówi ojciec. No i potem szukaliśmy swojego miejsca. Rodzice byli nauczycielami, ojciec później pracował jako urzędnik w Wydziale Oświaty w Krakowie. No i przemieszczaliśmy się wielokrotnie. 2-3 lata w jednej szkole, 2-3 lata w drugiej. Zmiana nauczycieli, koleżanek, miejscowości. Musiałam sobie znaleźć jakiś sposób na życie, żeby nie czuć się taką ciągle obcą w nowych miejscach, do których przeprowadzaliśmy się. Więc znalazłam sobie taki świat. Na szczęście prawie wszędzie było jakieś miejsce obok
jakieś
domu.
Drzewo.
Było jakieś drzewo. I tam mogłam sobie pomieszkiwać. Także nauczyłam się radzić sobie sama, radzić sobie z samotnością, radzić sobie z bycia osobną. Także można powiedzieć, że to było dzieciństwo smutne czy dramatyczne. Wcale nie. I teraz procentuję. Ja nie odczuwam, nie mam takich problemów, jak mam okres, że jestem sama, że jestem samotna, że nie ma ludzi wokół mnie. Uważam, że to jest normalne. Nauczyłam się tego w dzieciństwie.
No wiem, to jak się czyta tę książkę, to się wie. Tak, że rzeczywiście ten etap drzewny, że potem zaowocował czymś takim, co charakterologicznie panią stworzyło i dało pani potem siłę do tego, żeby no właśnie żyć po swojemu. Mimo wszystko.
Tak, tego się nauczyłam i także, przepraszam, stare przysłowie, nie ma tego złego. Jednak się sprawdza. Nauczyłam się bardzo wiele przez to nasze takie dziwne dzieciństwo w podróży ciągle, pociągu gdzieś.
Ale samochodzie. Siostra była starsza, to nie była pani sama tak zupełnie.
Ale siostra była o tyle starsza, że właściwie już się tą smarkulą nie bardzo zajmowała. Kiedy dorastałyśmy, ona miała już swoje problemy, koleżanki, kolegów, narzeczonych, a ja ciągle oczywiście wychodziła na randki i mama mi kazała z nią chodzić. I ja byłam znienawidzona przez nią, bo ja byłam za tę przyzwoitkę. Więc albo musiałam iść z przodu, a ona z kolegą z tyłu, albo miałam gdzieś czekać pod drzewem, aż oni przyjdą i taka byłam, pętałam się po prostu tak przy tej siostrze trochę.
Ale potem się pani uwolniła i jak się okazuje, ten czas gdyński, bo wracam do Gdyni, bośmy tak zboczyli, tak niby pobyliśmy trochę w tym sądzie, ale uciekliśmy aż do Krzeszowic. To ten gdyński moment, kiedy pani się tutaj stawiła na wakacje, no to jest trochę właśnie moment przełomu w pani życiu, tak? Znaczy zaczyna się szkoła teatralna, zaczyna się coś, co potem będzie pani sposobem na życie. W sumie nie tylko chyba zawodowym, tak? Znaczy jak pani opowiada o tym, kiedy pani się poczuła taka, zaczęło się moje życie. To przecież to jest związane z teatrem, prawda? Z teatrem starym.
Tak, tak. Zaczęło się moje życie, tak jak córka to ładnie nazwała, kiedy zaczęło się twoje życie. Żona Mandelsztama powiedziała, że jej życie zaczęło się, kiedy poznała Mandelsztama, właściwie dopiero zaczęła żyć. Mm-hmm. A córka mnie, a kiedy ty zaczęłaś żyć? Ja mówię, no, jak przeskoczyłam sukiennicę.
Jak to dobrze brzmi.
Przeskoczyłam rzeczywiście sukiennicę, ale nie byłam sama, bo dostaliśmy angaż z Jankiem Nowickim, którym byliśmy razem na roku.
No, skakać przez sukiennicę z Jankiem, młodym Jankiem Nowickim, tak. No.
No, udało się, przeskoczyliśmy na pierwszą próbę, biegliśmy przez rynek, baliśmy się, że się spóźnimy, bo pomyliliśmy adresy, nie na tą scenę poszliśmy, więc biegliśmy bardzo szybko i wydawało nam się, że przefrunęliśmy przez te sukiennice i tam się zaczęło nasze życie. Wtedy w Krakowie byłam już właściwie samodzielną osobą, no ale jeszcze mieszkałam z rodzicami długie, długie lata. Też nie można było, bardzo w złym to nie było, żeby dziewczyna młoda mieszkała sama. Także dopóki nie wyjechałam do Warszawy w 70 roku, to byłam z rodzicami cały czas.
Zapytam o tę Warszawę, bo ten wątek akurat, on tak jest, po prostu tam jest stwierdzenie, że pani jedzie do Warszawy, co mnie nie do końca satysfakcjonuje. Ale ja ciągle jeszcze bardzo przepraszam z racji Gdyni głównej osobistej, to ciągle ta Gdynia. A długo byliście wtedy w tym sądzie? To były długie wakacje gdyńskie?
Nie, góra 2 tygodnie, może 10 dni, tak.
A co z tą Amazonką gdyńską? Na końcu Amazonki jest Gdynia. Trochę tak było, znaczy, bo przepłynęła pani Wisłę, która była jak Amazonka.
No nie przepłynęłam w poprzek, przepłynęłam wzdłuż.
No wzdłuż, właśnie. No,
można przepłynąć Wisłę z brzegu na brzeg.
No, a pani tak sobie płynęła stąd to skojarzenie z Amazonką.
Tak. Więc ja miałam przeróżne właśnie hobby.
Przeróżnych chłopaków pani miała, to sobie powiedzmy, bo no, gdyby nie chłopak, to by pani nie płynęła.
No też prawda. No, jeden był instruktorem narciarskim, więc się nauczyłam jeździć na nartach, a drugi był żeglarzem, więc po prostu musiałam zrobić patent żeglarza, żeby dostać się na łódkę, którą zresztą sam zbudował. Był jeszcze w dodatku amatorem, szkutnikiem. No i popłynęliśmy fantastyczną podróż z Krakowa do Gdańska, do Gdyni. Tam już nie pamiętam, gdzie myśmy się zatrzymali z tą łódeczką. I ta podróż trwała prawie 2 tygodnie, czy może troszkę więcej. No wtedy Wisła w latach 60. była
Amazonką.
Naprawdę, była Amazonką, była dziką rzeką pełną niebezpieczeństw, mostów, mielizn i w ogóle cudownie wyglądającym pejzażem z poziomu właśnie wody, tafli wody. To było cudowne. Nawet nie wyobrażałam sobie, że takie kaniony na przykład mogą być, że mogą być ogromne łachy i plaże. Była o tyle niebezpieczna, że bardzo jest nieżeglowną rzeką, a myśmy mieli tylko żagiel do dyspozycji. Nie mieliśmy motoru żadnego, żeby się wydobywać w jakichś takich dramatycznych momentach. Więc ponieważ chłopak był kapitanem, a ja byłam majtkiem i całą...
To się pani narobiła.
Całą załogą. Więc ja wszystko tam musiałam, już pomijam, że łatanie żagla to jeszcze najmniejsze, ale składanie żagla, trzymanie tego żagla po pas w wodzie i tak dalej, bo nie mógł puścić steru, więc wszystkie prace Klar i gotowanie i to wszystko należało do mnie. Ale to było piękne. Cieszę się, że przepłynęłam ten kawałek. Mam to w głowie, tę naszą Wisłę. Pamiętam, że jak przepływaliśmy przez niektóre mosty, wysokie, niskie, ja bardzo dobrze sprawdzałam się jako balast. Właziłam na maszt i przechylałam, żeby można było bez składania masztu przepłynąć pod mostem. Także... ta rzeka jest bardzo bliska mojemu sercu, moim wspomnieniom, mojej młodości.
A on miał na imię Fryderyk.
Tak. Fred.
Fred. Jasne. No, ładnie. Romantycznie.
No, także gdzieś to przyciągnęło mnie do morza. Ja uważam, że wakacje bez polskiego morza są wakacjami straconymi. Lubię, gdy mnie tak przewieje na plaży, jest zimno, spacery długie właśnie po takich dzikich plażach, siadanie naprzeciwko i ten cudowny szum, gdzie nie słychać tych naszych wszystkich odgłosów dyskotekowych, umca i tak dalej. Także zawsze z dziećmi jeździliśmy na to. Dzieci marzły w swetrach. Pamiętam te wakacje zawsze były w swetrach, w jakichś takich
ubiorach,
stawialiśmy jakieś sobie takie ogrodzenia, robiliśmy zasieki, zamki, grodziliśmy się. Dzieci mówią, że upiornie wspominają. Zawsze ojciec kazał im budować właśnie takie zasieki przeciwwiatrowe.
A teraz to się przerodziło w parawanik. No,
parawanik pod pachą. Co to jest? W ogóle trzeba się namęczyć, żeby
właśnie,
wypocząć.
Tak. Polskich. A pani była wtedy, pani już była po studiach chyba, tak? Wtedy, kiedy płynęliście sobie...
Tak.
No tak, bo on panią poderwał na aktoreczkę.
Tak. Że przypominam mu aktoreczkę taką, Sanię Kurna, która tam coś w teatrze gra. No, jak się dowiedział, że właśnie... A pani gdzie idzie? Ja mówię, do pracy. Pomyślał wtedy, szatniarka jakaś czy co. Ale się okazało, że aktorka. No i takie...
No i jakoś poszło.
Wspomnienia.
No i te wspomnienia Anny Seniuk w książce, która nie jest wywiadem rzeką.
Absolutnie.
Chociaż o rzece tam jest bardzo dobry ustęp, jak państwo słyszą. Anna Seniuk nad morzem. O, to my za chwilę wrócimy w Gdyni Głównej Osobistej i wtedy się państwo dowiedzą, czy Anna Seniuk dziczeje nad morzem, podobnie jak Anna Dymna.
Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista z Anną Seniuk, która ciągle przegląda swoją książkę.
Tak, bo ona została wydana już właśnie rok temu. Ja już zupełnie zapomniałam, co tam myślę. To jest książka mojej córki, to ona pisała tę książkę. Ja byłam tylko pretekstem i widzę, że tu różne rzeczy takie.
Ciekawe,
muszę to przeczytać w najbliższym czasie. No... Tak.
To jak to jest? Pani Anno, czy pani Anna Seniuk, podobnie jak Anna Dymna, dziczeje nad morzem? Bo wiem od Anny Dymnej, że Anna Dymna dziczeje nad morzem. Nawet w konkretnym miejscu nad tym morzem, czyli w Lubiatowie, dokąd dość regularnie od lat jeździ.
Ja chciałam powiedzieć, dziczejemy razem. Tam dziczałyśmy razem, bo wiele lat właśnie z Anią Dymną spędzałyśmy tam pod Lubiatowem. Jeździłyśmy na plażę do Lubiatowa. Ona ze swoją rodziną, ja ze swoją rodziną. Znalazłyśmy, że Ania była pierwsza, znalazła cudowne miejsce, które oddalone od wszelkich siedlisk na tyle, że nikt nam nie zaglądał w okna, nikt nie chodził po podwórku. Byłyśmy po prostu, zaanektowałyśmy całą leśniczówkę dla siebie razem z leśniczym i z leśniczyną. Mieliśmy do dyspozycji i dom, i kuchnię, i w ogóle cały dom. I mogłyśmy sobie chodzić jak chcemy, ubrane. Mogłyśmy sobie nie krępować się, że ktoś nas obserwuje.
A propos
ubrane. Zdziczałyśmy z Anią, jak pan widzi.
No właśnie, to teraz jest pewna cywilizacja, ale tak? Ja sobie jestem w stanie wyobrazić to dziczenie, bo to Dymna ze szczegółami mówiła. Cóż to ona narzuca na siebie, taką tam białą szatkę, co to tylko jest otwór na głowę. I niewiele więcej. Wsiada na rower i tam jeździ po okolicy i podobno tak właśnie dziczejecie tam, dziczałyście obie, że mylono was. Czasami zaczepiano Dymną i wydawało im się, że to Seniuk i odwrotnie.
Tak było. Z tym, że Ania jeszcze miała jedną cudowną zaletę, że chodziła rano na grzyby. No ja nie byłam w stanie chodzić, więc tylko zajmowałam się obieraniem tych grzybów. Nawet u niej w książce jest takie zdjęcie, ogromny stos grzybów i ja z tym nożem musiałam wszystko to robić, a potem cudowne kolacje i kociołki i wieczorne i imieniny. Tak.
No właśnie, to musiały być imieniny.
Imieniny były cudowne, było parę kociołków, było tam miejsce na ognisko. No i wszyscy przyjaciele, którzy byli akurat wtedy w zasięgu ręki, powiedziałabym, którzy byli wtedy na wakacjach, przyjeżdżali, łącznie z księdzem Malińskim i nawet i Zapasiewicz gdzieś był w okolicy, i koledzy i inni, więc to było takie imieniny. Dziczałyśmy, ale jednego dnia wracałyśmy do cywilizacji. i gościłyśmy no, nieraz 40-50 osób było na takich imieninach podwójnych, no Ania i Ania.
No to musiało być, a, naprawdę.
To było pięknie, no teraz już...
A teraz oddzielnie świętujecie, no bo każda ma swoją dzicz.
Tak.
Pani w okolicach Przemyśla, a ona ciągle tam.
Tak, tak, tak.
A jak się poznałyście z Dymną?
Chyba w pracy byśmy się poznali.
Ale to jest jakiś taki klucz krakowski? Że mogłyście się...
Pierwszy raz chyba pamiętam, tak przedziwnie, spotkałam Wiesia Dymnego w Warszawie na ulicy.
W Warszawie,
z taką piękną dziewczyną. Mówi, poznaj, to moja narzeczona. I to była taka dziewczynka, taka mała, taka chudziutka. A potem spotkałyśmy się u Tomka Zygadły na Ich Czworo Zapolskiej. I tak jakoś zaprzyjaźniłyśmy się, że potem wiele, wiele lat nie mogłyśmy żyć bez siebie. No ale teraz Ania ma swoją pracę, ja mam czwórkę wnuków, więc każdy ma swoje hobby do spełnienia.
No dobrze, to skoro pani o tej Warszawie, że no, krakowską Dymną pani spotkała w Warszawie, dlaczego się pani przeniosła do Warszawy? Wtedy, w tym 70 roku.
Dlatego się przeniosłam, bo mi Janek Nowicki powiedział, słuchaj Anka, słuchaj, jak tylko zaczynają coś sprzedawać spod lady w mieście, to trzeba się wynosić z tego miasta, żeby się nie zastać. Mówi, żeby tak nie... Ja sobie to bardzo wzięłam do serca i natychmiast przy pierwszej propozycji skorzystałam i pojechałam do Warszawy, do Teatru Ateneum. Natomiast Janek został. I został do dzisiejszego dnia. Jest krakowiakiem, krakowianinem.
Nie ma to jak udzielać dobrych rad.
Tak, Janek zawsze podpuszcza kolegów, także trzeba brać...
I kobiety.
Trzeba brać poprawkę na to, co mówi.
Pytam o to, bo rzeczywiście w książce to jest, no, tam pada stwierdzenie, oto tak w 70 czy
tak,
pierwszym?
Tak.
70 roku pojechałam do Warszawy. Co o tyle wydawało mi się takie nie do końca oczywiste, że wydawało mi się, że pani w tym Krakowie się dobrze odnalazła. Że ten Kraków był takim miejscem, no, nagle... No już pomijam skoki przez sukiennicę, tak? Pomijam to, że pani trafia do Teatru Starego i mówi o nim, że tam nareszcie był dom, tak? Znaczy, że pani się poczuła jak w rodzinie, że czuła się pani akceptowana, że myślę, że to związuje tak psychologicznie z miejscem, z miastem. A może pani się z domu musiała wyrwać najzwyczajniej w świecie? Żeby ten tata nie szedł pod teatrem.
Też prawda. Chciałam się wyrwać, chciałam pójść na swoje, że tak powiem, już nie mieszkać z rodzicami, pójść na swoje, być samodzielną taką osobą. Już byłam w końcu pod 30. Moja mama strasznie bolała, że jestem starą panną, już nikt mnie nie chce i w ogóle co to będzie. Więc zdecydowałam się, właściwie to był, ja się zdecydowałam dlatego, że dostałam rolę, na jedną rolę. Wziąłam urlop w teatrze na jeden sezon i powiedziałam, zagram rolę w Ateneum i wrócę.
Zobaczymy.
I wrócę. Wziąłam na jeden rok urlop bezpłatny w Teatrze Starym, który był wtedy właśnie największy swój rozkwit miał właśnie w tych latach 60-tych, 70-tych. Dużo graliśmy. Grałam po 20 kilka przedstawień w Teatrze Starym.
Dyrektor... Tam pani miała tak naprawdę szkołę teatralną.
Tak, miałam szkołę. Miałam szkołę życia, szkołę teatru i wspaniałego dyrektora, który jak brał młodych ludzi do teatru, to brał za nich odpowiedzialność. Po prostu formował ich, dawał im role, które wydawało mi się, że są im koniecznie potrzebne. Patrzył, jak się rozwijają. Wspaniali reżyserzy. Ponadto występowałam w takim, wtedy Kraków żył jakimś swoim życiem. Były i Juwenalia, to już pomijam, ale później Dni Krakowa, Teatr na Wozie z Leszkiem Herdegenem, z innymi jeździliśmy.
Z Andoseniu taki... na Wozie. To
jeździliśmy na takiej platformie, na której woziło się, teraz już nikt nie wie, takie beczki z piwem. Dwa perszerony ciągnęły, wystawialiśmy na placach i ulicach przedstawienie. Potem było przedstawienie w Barbakanie pod gwiazdami Igrycę w Grudwalą. Potem była Jama Michalikowa, do której mnie wciągnęła Marta Stebnicka. Kabaret literacki. Chodziło się do piwnicy. Do Piotra Skrzyneckiego. Do obejrzeć koleżankę naszą szkolną Ewę Demarczyk, która skończyła szkołę teatralną. Nie wszyscy wiedzą przecież naszą szkołę skończyła. Także że działo się działo.
Ale nie byliście na roku.
Nie byliśmy na roku, ona była na innym, ale ona wcześniej była na innych studiach, potem przyszła później do szkoły, chciała skończyć po prostu, żeby mieć takie zaplecze do swojego śpiewania i słusznie. Także działo się tam bardzo dużo w tym Krakowie.
No to dlatego ja pytam.
Że dlaczego? No,
dlaczego się rzuca ten Kraków, w którym się wszystko działo i w którym tak dobrze mi było?
Ktoś złośliwie napisał w krakowskiej prasie, że przeniosłam się dlatego, że Warszawa miała Hortex, czyli takie teraz młodzi nie wiedzą, to jest Hortex, to jest taki sklep.
Teraz to z mrożonkami się kojarzy tylko.
Ze słodyczami. Kraków nie miał, więc że dlatego się przeprowadziłam. No chciałam spróbować zobaczyć, jak to będzie w tej Warszawie. No jakieś nowe wyzwania.
No i się zostało.
I kiedy już chciałam wracać, to okazało się, że
mam męża.
Że mam męża i już właściwie trudno było wrócić do Krakowa. I tak zostało, tak, do dzisiejszego dnia. Oprócz tego, że jestem w Gdyni dzisiaj.
To ja bym chciał o książkę zapytać. Co to tak się ciągle nie podpieramy? Pani to w ogóle się opiera nieomal na niej, bo ciągle tam przewraca karteczki. Jak się pani żyje po napisaniu tej książki? Czy po tym, jak ona się pojawiła? Pytam dlatego, że pani wielokrotnie, zresztą wprost mówi, charakteryzując się, jestem introwertyczna, właściwie nie lubię o sobie mówić. Ta książka się w ogóle zaczyna od tego, że pani mówi córce, o czym rozmawiać nie będziemy. Tak. To jest w ogóle pierwsze stwierdzenie. To świetnie rokuje na właśnie wywiad Rzeka, którym ostatecznie nie jest. To jak to?
Jak po książce? Poczuliśmy ogromną ulgę, bo w czasie pisania tej książki wydawało mi się, że któż lepiej może to zrobić niż moja córka. Ona nie tylko skończyła Akademię Muzyczną Chopina w Warszawie, ale również studia humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim,
tak,
studium dramatu.
Tak.
I po prostu pisze. Nie dlatego, że wzięłam ją, że jest moją córką, tylko uważałam, że nie dość, że świetnie pisze, wydawało mi się, czytałam jej próby literackie, a po drugie myślę sobie, no któż lepiej może to, przed kim mogę się tak zwierzyć, jak nie przed córką, bo wie pan,
zwłaszcza,
z dziennikarzem, tak jak z panem, to ja mogę panem manipulować, mogę kręcić, mogę mówić nieprawdę, mogę panu prowadzić trochę, na które tematy chciałbym rozmawiać.
Ja się
rozmawiać,
daję poprowadzić, proszę
nie.
mnie chwycić i mnie tak, tutaj prowadzić.
Tak, czyli można manipulować. A z córką okazuje się, no mój Boże, no zna mnie od swojego urodzenia, więc będzie cudownie, łatwo i przyjemnie, jak ona to
nie
zrobi.
Zawsze.
Ale było właśnie nic bardziej mylnego.
Dlatego pytam o tę książkę, bo ona właśnie nie jest taka lekka, łatwa i przyjemna. Można byłoby rzeczywiście, jak tak ktoś spojrzy na okładkę i zobaczy, czy wie po prostu, że to córka z Seniuk sobie porozmawiały, no to, że będą sobie słodzić, tak, i to takie picie z dzióbków. A to nie jest tak. To nie jest tak, bo tam dotykacie, powiedziałbym, różnych tematów, których wiem, że nawet już po napisaniu tej książki pani niespecjalnie chce o tym mówić.
Tak, no córka mówi, założyła sobie i słusznie zresztą, że troszkę, nie że specjalnie będziemy zdzierać wizerunek jakiś mój, takiej mamuśki Polki,
takiej Madzi Karwowskiej,
słodkiej, miłej i przyjemnej. Mówi, spójrzmy na twoje życie, jakie jest naprawdę. Ja cię doskonale znam przez te wszystkie lata.
Bez ciemniania
tutaj. To nie jest takie sweet, takie niejedzenie z dzióbków, tylko dojdźmy do jakiejś prawdy o tobie. No, ja się tu dowiedziałam przerażających rzeczy o sobie, że ja na przykład jestem uparta, że źle jeżdżę samochodem. Jestem przekonana, że fantastycznie jeżdżę. Naprawdę i jestem przekonana dzisiejszego dnia, że mało kto jeździ tak jak ja.
A to może być.
Ona usiłuje udowodnić, że tak nie jest. Na przykład, albo że jestem uparta, mówię, ja do rany przyłóż, ja jestem tak zgodliwa, nie awanturuję się, zawsze tak. Udowodniła mi tu w paru rozdziałach, że jestem potwornie uparta. Oczywiście nie jest to bardzo
taka uparta w swojej troskliwości także.
Agresja, tylko powoli jednak stawiam na swoim i wszyscy muszą się ze mną zgodzić. No i poza tym piszę, że jak to jest możliwe, że ja sobie daję radę bez menadżera, menadżera bez większych wpadek, że nie mylę pociągów, przychodzę na przedstawienia.
No raz pani
poza
nie przyszła,
jednym. Tylko raz.
Bo płytki rzucili,
Mówiąc krótko, że nie najlepiej zorganizowana jest Anna Seniuk, a mówiąc krótko, jak ona pisze, Anna Seniuk to chaos. No więc takie różnych rzeczy się dowiaduje o sobie. I nie było łatwo, bo kiedy ja próbowałam nią manipulować, że było to tak albo inaczej, to ona mówi, oj mamo, doskonale pamiętam, to było zupełnie inaczej. Także dochodziło do dramatycznych scen, rzucania słuchawką, zrywania umowy z wydawnictwem. Ale na szczęście skończyły się te książki. Finale było to dosyć szybko, ponieważ córka moja była w błogosławionym stanie i musiałyśmy szybko przed rozwiązaniem skończyć tę książkę. No i po książce, jak pytała, jak było, no odetchnęłyśmy z ulgą i starałyśmy się przez najbliższe dni nie widywać. Po prostu odpocząć od siebie. Ale cieszę się z tej książki. Nie miałam w planie w ogóle pisania książki o sobie. Długo się trzymałam. Dopiero po 70 udało się wydawnictwu Znak namówić mnie w końcu, ale tutaj jest powód, dlaczego się zgodziłam na tę książkę, ale to jest myślę, że pierwsza i ostatnia. Nie ma powodu pisać więcej, więc cieszę się z tego bardzo. Anna Seniuk, nietypowa baba. Można czytać nie typowa baba jestem, albo nietypowa baba jestem, albo nietypowa baba, baba jestem.
To jaka pani jest?
Nie, typowa.
Czy to jest tak, że pani się trochę przed samą sobą rozliczyła z pewnymi trudnymi dla siebie tematami? Czy, nie wiem, bo jak się jest introwertykiem, jak się nie ma właśnie specjalnie ochoty do zwierzania, a jednocześnie, no przecież no pisze się tę książkę na zewnątrz, tak? No to wszyscy właśnie wertują i szukają, tak? I co? To jest tam parę takich wątków, przy których palec się może zatrzymać i wtedy można, jest inaczej niż się wydawało. Ale no, akurat wydaje mi się, że wątek mamy jest taki, podstawowy, tak? Znaczy ta wasza relacja. No, jak pani mówi o swoim wejściu do Teatru Starego i mówi pani, że tam po raz pierwszy czuła się akceptowana i poczuła, nie wiem, coś w rodzaju takiej miłości, czy ciepła, bo tego to pani zaznała tylko od swojego taty. To jest takie trudne, żeby to tak sobie powiedzieć i...
To było trudne. Moja córka starała się rozwikłać tę zagadkę mojego dzieciństwa. Nie chciałam o tym mówić, tak jak i powiedziałam w jakimś rozdziale, że ja właśnie taka dulska jestem, jak pan mnie przywitał. Dulską, że właściwie pewnych rzeczy nie powinno się epatować pewnymi rzeczami. Pewne rzeczy są, muszą być.
Właśnie dlatego zrobiła pani zupełnie wręcz przeciwnie.
No wyciągnęła to ode mnie, ale to było trudne, bo mama była nauczycielką, uważała, że należy wychowywać dzieci przez negację, że będą wtedy się starały być ambitne, żeby wręcz przeciwnie udowodnić mamie, że nie są takie złe. Ciągle mama starała się mi udowodnić, że nie spełniałam jej oczekiwań, że niczego nie potrafię, nie umiem. Nie, że wstyd przynoszę, ale żebym się starała, że nie umiem. No,
tutaj chyba jest taki fragment, gdzie pani mówi, że mama zbierała wycinki wywiadów z jakimiś koleżankami.
Tak, przysyłała mi jakie piękne i mądre wywiady, jakie były tam wspaniałe sukcesy miały koleżanki. Wręcz namawiała mnie, żebym zeszła ze sceny, bo to już dosyć. Nigdy właśnie mnie nie pochwaliła w życiu za to, co robiłam na scenie, tylko zawsze wynajdywała jakieś, co było źle. Ale po latach sobie zdałam sprawę, że to była jakaś szkoła życia, że ja jednak chciałam jej udowodnić, że tak nie jest. Nauczyłam się być też. Nauczyłam się być taką osobą samodzielną i silną i iść jak taran jakby w swojej świadomości, że ja jednak powoli, ale udowodnię, że nie jest tak źle ze mną, że potrafię, że umiem, bo gdyby moja mama tak mnie zagłaskała, to może nie miałabym takiej wewnętrznej siły udowodnienia światu, że mama się myli.
A głaskała? Ja nie mówię, że zagłaskała.
Nie.
No właśnie.
No ale tata głaskał.
To też ma tatę i mamę.
Tak.
Pewnie.
Tak.
A na żadnym etapie się nie... No właśnie pani mówi, że nigdy pani nie pochwaliła za to, co pani na scenie robiła? Znaczy nie było takiego momentu, kiedy w końcu, no okej, jednak.
No nie, podobno przed jakimiś swoimi znajomymi mówiła, że nie, ale do mnie nie. Mhm. Mnie nie. Ale tak teraz z wiekiem to właśnie sobie myślę, że może to i dobrze. Może się dzięki temu też czegoś nauczyłam, jakaś potrafię sobie radzić z takimi sytuacjami.
No widzi pani, i ja dlatego tak pytam o to życie po książce, bo pani nie mówi tam rzeczy błahych.
Mówię o różnych rzeczach. Właśnie powiedziałam, że o teatrze, najmniej w teatrze, o teatrze to można znaleźć w internecie, w Wikipedii, tam coś tam, no, notatki, wszystko, tak. Fragmenty filmów, zobaczyć film i tak dalej. Nie ma powodu, czy tam recenzje przytaczać. Recenzje są do znalezienia. Nie chciałam przytaczać jakichś recenzji, które miałam w swoim życiu. Jedną przytoczyłam, skandaliczną, która była zbiorowe samobójstwo Plejady. To było straszne, straszna recenzja i bardzo zabawna, zresztą uważam, i to ją przytoczyłam. Także chciałam mówić o wszystkim. Córka mnie pytała o wszystko, więc jest rozmowy o moim życiu, o mojej chorobie, o Bogu, o odchodzeniu najbliższych, o ludziach, których spotkałam, na przykład o pani w pociągu, którą widziałam tylko przez godzinę i zapamiętałam ją na całe życie. Tak. O garderobianej, która była wielką osobowością. Mm-hmm. Także o takich ludziach mówię, bo tego nie znajdą państwo właśnie w internecie.
A wie pani, że jak się szuka Anny Seniu w internecie, to jest taki moment, kiedy wyskakuje taki komunikat, że strona zawiera elementy drastyczne lub niecenzuralne?
Tak? A jakie?
No jak to, jakie?
Pan był na tę stronę?
No, mam więcej niż 18, no to powiedziałem prawdę. No i co? No i zobaczyłem to, co wszyscy zobaczyli wtedy, w latach 70., czyli...
Że pierwszy raz pokazałam na ekranie biust, tak. No to... teraz nikt by na to nie zwrócił uwagi, po prostu byłam jedną z miliona kobiet, które pokazują biust, ale byłam pierwsza. No znaczy poza Hanią Skarżanką, która tam na sekundę wykonała.
Więc wychodzi na to, że pani jest jednak taki paradoks, że z jednej strony no jest pani tę niby taką tutaj, wtedy pani była dziewczynką jeszcze odprowadzaną przez ojca do domu, mieszkająca w domu, ledwo co z tego domu wyszedłszy. Tutaj teraz także introwertyczna, ale wtedy biust, teraz
co
życie.
Teraz
życie pani pokazała w tej książce. Znaczy takie naprawdę, takie do zastanowienia. Bardzo. Nad własnym życiem.
No tak, tak.
Jako czytelnik mówię.
Ja właściwie założyłam sobie najpierw, że to będzie książka dla dzieci i wnuków, bo kiedy zaczęłam zbierać te wszystkie papiery jeszcze po moich rodzicach, przedwojenne, zdjęcia i tak dalej, no to jest znowu chaos jakiś taki. Zawsze odkładamy to, że później, kiedy będę miała czas, to zrobię te porządki, no i nagle nie da się chronologicznie. I najgorsze było to, że już nie mam kogo zapytać, czyje to zdjęcie, czyje to listy, skąd się, co to za kartka jakaś z Paryża, z XIX wieku, babci, cioci i tak dalej. No i tak pozbierałam się sobie, bo te dzieci, gdzieś ktoś przyjdzie po mnie, potem wyrzuci to wszystko, więc żeby te dzieci coś wiedziały o tej swojej rodzinie. Bo jak piszę we wstępie, no wiemy o różnych ludziach, artystach bardzo dużo, a o własnej babci, dziadku czy prababci właściwie nic nie wiemy. Więc tak usiłowałam, a potem ta książka się po prostu rozrosła i została nie tylko dla dzieci i wnuków, ale dla tych, którzy może przeczytają łaskawie i pomyślą też o sobie.
To niech czytają, bo warto. Anna Seniuk, dziękuję.
Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i może do usłyszenia jeszcze kiedyś.
Na pewno. Ja czekam.
Ja także
w Gdyni głównej osobistej. Dobrego piątku.